Wykład w Radiu Ortodoksja.
Kolejne spotkanie w Wielkim Poście, w wielkopostne niedziele, niedzielne wieczory. Dzisiaj temat, który wypływa niejako kolejno z tego okresu, w którym się znajdujemy, o świadomości chrześcijanina. Dlaczego taki temat? Za chwilę wyjaśnię. Pamiętamy o tym, że każda niedziela Wielkiego Postu do czegoś nas prowadzi. Jakiś temat wprowadza, akcentuje pewne konieczne zachowanie, które powinno nam towarzyszyć. Pierwsze dni Wielkiego Postu były takie dążenia do uświadomienia sobie własnych problemów. A kiedy w połowie okresu Wielkiego Postu wyniesiono krzyż na środek świątyni, to było kolejne przypomnienie, do czego zmierzamy, i też takie zwrócenie naszej uwagi, że czas jest krótki, że należy go dobrze wykorzystać i należy odpowiednio przygotować się do spotkania ze Zbawicielem w Wielkim Tygodniu i żeby cieszyć się radością paschalną. A teraz mamy tematykę dwóch ostatnich niedziel Wielkiego Postu. To święty Jan Klimak, Jan Lestwicznik z cerkiewno-słowiańskiego, ojciec cerkwi, który pozostawił nam swoje dzieło ascetyczne, drabinę do raju, rajską drabinę, oraz święta Maria Egipcjanka. I dzisiaj tak wspólny mianownik, który mają te dwie niedziele. Wydaje się, że te dwa tygodnie, które rozpoczynamy w zasadzie, dwa ostatnie tygodnie Wielkiego Postu, to jest już wezwanie do tego, żebyśmy nie tylko myśleli na temat własnych grzechów, żebyśmy nie tylko uświadamiali sobie własną sytuację, problemy związane z życiem naszym doczesnym tutaj na ziemi, ze słabościami ludzkiej duszy, z pokusami wszechobecnymi, które nam towarzyszą, z jakimiś słabościami. Nie chodzi o to tylko, żebyśmy to rozumieli i zauważali, tylko chodzi o to, żebyśmy coś z tym zrobili. I to jest takie wezwanie troszeczkę do takiej aktywności, do tego, żeby być świadomymi ludźmi, którzy no właśnie nie tylko wiedzą, że Bóg ich przywołuje, ale którzy chcą iść za Chrystusem. Bo sama wiedza, sama świadomość tego, że coś jest dobre, a coś jest złe na przykład, to jeszcze o niczym nie świadczy. Tu wielokroć podczas naszych spotkań rozmawialiśmy o tym, że wiedzę o Bogu ma też i diabeł, prawda? I doskonale wie, jako ten anioł upadły, anioł, który miał służyć Bogu, dokładnie wie, jaka jest wola Boża, dokładnie wie, jakie jest prawo Boże, co ustanowił Bóg, a mimo to buntuje się i robi wszystko na opak. Jeżeli człowiek robi wszystko źle, no to grzeszy. Ale czasami człowiek może nie robić tego, co powinien robić. Tak? I zwróćmy uwagę na to, że w poście, w okresie Wielkiego Postu wielokroć były przywoływane takie, pojawiają się takie wezwania do aktywności. I one mogą spotkać się albo z naszą taką pozytywną odpowiedzią, że faktycznie coś zrobimy, albo z naszą pasywnością, z takim lenistwem, z brakiem reakcji. Albo z takim cmokaniem, że no mądre to, co cerkiew mówi, ale nie robieniem tego, co jakby do czego jesteśmy przywołani. I zwróćcie uwagę, że pierwsze dni Wielkiego Postu koncentrowały nas wokół kanonu świętego Andrzeja z Krety, prawda? Gdzie padały słowa, szczególnie w kondakionie, dusze moja, wstani, czy to spisz, wstań, czego śpisz, tak? Koniec się zbliża. Koniec przybliżается i imasz smucić się, wosprani ubo. Więc działaj, moja duszo, wstań, obudź się, wyrwij się z tego letargu, tak? Zacznij działać, bo koniec się zbliża, tak? To takie wezwanie i zwróćmy uwagę na to, że i w najbliższym tygodniu, kiedy w środę wieczorem na jutrzni znów będzie czytany kanon świętego Andrzeja z Krety, znów usłyszymy te słowa. I takich wezwań na początku Wielkiego Postu, w pierwszych dniach Wielkiego Postu, w tej hymnografii było dosyć dużo. To chyba taki wątek, fragment, który każdy z nas usłyszał i jakby zwrócił na odpowiednią uwagę. Natomiast teraz znów to będzie przywoływane, znów ten sam wątek i może kilka takich praktycznych komentarzy dotyczących tego właśnie, w jaki sposób to wykorzystać. To, że no właśnie jest taki akcent kładziony w tych najbliższych dniach na to dążenie do działania. No, praktycznych podpowiedzi jest dosyć sporo. Cerkiew pozostawiła nam przez te wieki rozwoju tradycji liturgicznej bardzo dużo mądrych podpowiedzi dotyczących tego, jak przeżywać Wielki Post. I my je zazwyczaj doskonale rozumiemy, jesteśmy świadomi. Przede wszystkim to jest czas no właśnie tej duchowej przemiany, która wymaga gowienia, wymaga przygotowania takiego duchowego poprzez spowiedź. To jest działanie. To jest jedno z najbardziej podstawowych działań, które my możemy zrealizować w okresie postu. Nie tylko w poście, oczywiście, przecież jest to nam dane praktycznie każdego dnia, kiedy tego potrzebujemy, ale kiedy w okresie Wielkiego Postu przywołują nas do działania, to właśnie o tym, na to przede wszystkim Cerkiew zwraca naszą uwagę, żebyśmy skorzystali z tej drogi spowiedzi, oczyszczenia, takiego przebudzenia się, tak? Kiedy zrzucamy to, co złe, odrzucamy to i prosimy Boga o to, żeby pomógł nam żyć lepiej, ale i sami właśnie podczas spowiedzi nie tylko zajmujemy się przeszłością, czyli opowiadamy, co tam było i wstydzimy się nawet tego i żałujemy za to, tak? Ale nie tylko na przeszłości się zatrzymujemy, ale podczas spowiedzi myślimy też i o przyszłości. Bo przychodząc do Boga, ja nie przychodzę z pustymi rękoma, nie przychodzę tylko z workiem na swoich grzechów, ale przychodzę z pewnym postanowieniem, że ja chcę to zmienić, tak? Ta moja metanoia, moje pokajanie właśnie to jest coś, co ma zacząć działać od momentu spowiedzi. Kiedy ja odchodzę od spowiedzi, po spowiedzi i widząc, co jest dobre, a co złe, wstydzę się i żałuję za złe rzeczy i mam zamiar postępować prawidłowo, iść tą dobrą drogą i chociaż jestem świadom swoich niedostatków, swoich słabości, czasami swoich nieumiejętności i tego, że już tyle razy obiecywałem Bogu i nie wychodziło mi, jestem tego wszystkiego świadom, więc też proszę Boga o pomoc. I dlatego podczas spowiedzi to nie jest tylko przepraszanie Boga, to nie jest tylko jakby myślenie i rozmowa o przeszłości, to jest również proszenie Boga o przyszłość, o to, żeby pomagał mi, wspierał mnie, ale z drugiej strony, tak jak w przypowieści o synu marnotrawnym, ojciec, który bardzo kocha swojego syna, nie jest w stanie go powstrzymać czy zrobić coś za niego, to ten syn musi zrobić pierwszy krok, musi uczynić pierwszy krok. I to jest właśnie coś, czego okres Wielkiego Postu chce nas nauczyć. My musimy zacząć robić te pierwsze kroki w naszych dobrych uczynkach, w dobrych relacjach. I przychodząc do spowiedzi, jeżeli człowiek świadomy jest właśnie, widzi ten swój stan duszy, tak jak święty Andrzej z Krety o tym mówił, widzi, że dużo jest problemów, że dużo jest nieszczęścia wokół, że wszystko to wpływa na nasze życie, na nasze zdrowie, na naszą duszę, że i w nas kryją się ziarna zła i problemów. Widząc to wszystko, chcę Boga przeprosić i chcę to zmienić i zaczynam to zmieniać. I często, tak jak tutaj zwróćmy na to uwagę, Cerkiew nam podpowiada przez cały szereg świętych ojców, którzy przez wieki mówili o tej walce duchowej. I mamy tu oczywiście świętego Jana Lestwicznika, świętego Jana Klimaka. Mamy tu i tych starych, ascetycznych ojców pierwszego tysiąclecia, którzy pozostawili wiele nauk, które często i duchowni, i my sami czytamy i słyszymy w cerkwi jako takie mądre maksymy, jako mądre słowa, ale to są i bardziej współcześni święci. Nawet popatrzmy, że takie podpowiedzi pozostawiają nam święci współczesności. Święty Serafim z Sarowa już, powiedzmy, bardzo współczesny dla nas święty, tak? Porównując z epoką świętego Jana Klimaka, czy tam świętego Jana Chryzostoma, to przecież są całkowicie bliscy nam święci. I co święty Serafim z Sarowa mówi? No, chcesz zbawić świat, zacznij od samego siebie, tak? Jeżeli chcesz komuś pomóc, zacznij od samego siebie. Zbaw siebie sam, a wokół siebie, ciebie zbawią się tysiące. I tego typu podpowiedzi w cerkwi mamy na wyciągnięcie ręki, na każdy temat. I w przypadku unynia, czyli w przypadku jakiegoś takiego braku woli, braku energii, braku chęci działania, i w przypadku jakichś pokus cielesnych, i w przypadku jakichś pokus duchowych, święci ojcowie, opierając się na słowach Chrystusa, naprawdę pozostawiają nam gotowe rozwiązania, które możemy zastosować. Jeżeli mamy czasami problem z odnalezieniem tego, to sama spowiedź, która właśnie nie jest tylko rachunkiem za grzechy, nie jest tylko prośbą, ale też jest, o czym jeszcze dzisiaj nie przypomniałem, jest też rozmową z duchownym, tak? I ten duchowny często też, przywołując przykłady właśnie z świętych ojców, czasami podpowiada nam pewne rozwiązania. Więc mamy cały spektrum możliwości, co możemy zrobić. Tylko najważniejsze jest to, żebyśmy nie przespali tego okresu i zaczęli to robić. Tak jak Cerkiew przywołała nas na samym początku okresu Wielkiego Postu do tego, żeby wyciągnąć rękę do naszych bliźnich i pogodzić się z nimi, tak, wchodząc w okres Wielkiego Postu. Tak samo teraz, wydaje się, sugeruje, żeby w ten sam sposób, tak jakby nie zwlekając, zacząć tą swoją metanoję, pokajanie, tą przemianę duchową i zacząć konkretne rzeczy robić. I tak jak grzechy, które pojawiają się w naszym życiu, one mogą być skategoryzowane, w takich trzech grupach. Grzechy, które szkodzą mojej relacji z Bogiem, grzechy, które szkodzą mojej relacji z innymi ludźmi, oraz grzechy, które szkodzą mi samemu. To są trzy kategorie. I w każdej z tych trzech kategorii my możemy i powinniśmy w okresie wielkopostnym działać, mieć właśnie, nieść te świadectwo, żebyśmy nie byli tylko ludźmi, którzy wiedzą, jak co powinno działać, ale żeby też to w naszym życiu funkcjonowało. Każdy z nas, przychodząc do spowiedzi, widzi, że i przed Bogiem, z Bogiem nasze relacje nie wyglądają jak najlepiej i to jest oczywiście nasza wina, bo nie angażujemy się, bo traktujemy tą relację powierzchownie, bo często wydaje się, że to dla Boga bardziej zależy niż dla nas na tej relacji, bo na przykład nie wykorzystujemy możliwości, które daje nam modlitwa nabożeństwo, święto, niedziela, post. To są wszystko możliwości nasze na zbliżenie się z Bogiem. A my często mówimy, ja nie chcę iść na przykład do cerkwi, tak? Przecież to w tym momencie ja naruszam swoją relację z Bogiem. To tak jakbym powiedział o mojej relacji z jakąś ukochaną, bliską mi osobą, że ja nie chcę z nią rozmawiać, nie chcę z nią być, tak? Oczywiście mamy na to prawo, jesteśmy wolnymi ludźmi. Tylko z drugiej strony nie powinniśmy się później dziwić, że ta moja relacja z taką osobą zaczyna się psuć, tak? Jako zaczynamy się oddalać od siebie, tak? Nie mamy wspólnych tematów, coraz trudniej nam spędzać wspólnie czas. I tak to się dzieje między ludźmi, więc z Bogiem, my o tą relację z Bogiem powinniśmy zabiegać. To nam powinno zależeć. I wydaje się, że jeżeli myślimy o właśnie o grzechach przeciwko relacji z Bogiem, to w momencie, kiedy na przykład pojawia się jakieś lenistwo dotyczące naszej modlitwy, czy zaangażowania, czy nawet tego, że ta modlitwa może i nominalnie jest, ale nie jest uważna, to powinniśmy siebie szczypnąć bardzo mocno i zadać sobie pytanie, co ty robisz? Tak? Jak ta twoja relacja z Bogiem wygląda? Czy ty uważasz, że z perspektywy człowieka to jest właściwe w taki sposób podchodzić do swojego Stwórcy, Zbawcy, do tego, który ma cię ratować ze wszystkich twoich problemów? I jeżeli poczujemy, że nie do końca to w odpowiedni sposób robimy, to trzeba to zmieniać, próbować małymi krokami. Ja tutaj jeden taki praktyczny motyw, który podpatrzyłem dawno temu jednego starszego duchownego, którego później podpytałem o to, i podzielę się tutaj z wami tą obserwacją. Otóż duchowni, kiedy przychodzą sprawować liturgię, to zanim zaczną tą liturgię, to wchodząc do świątyni, czytają modlitwy wejścia. To znaczy tak, żeby godnie wejść do świątyni, żeby godnie wstąpić do prezbiterium, do ołtarza i żeby później właśnie z tą modlitwą już rozpocząć przygotowanie do liturgii. I zazwyczaj wygląda to tak, możecie to zaobserwować, że przed liturgią duchowni wychodzą przed ikonostasem, stają i czytają modlitwy. No i to jest tu pewien uporządkowany schemat modlitewny, kilka konkretnych modlitw, początkowe modlitwy, później do Chrystusa, do Bogu Rodzicy, Tropariony, później modlitwa przed sprawowaniem liturgii i taka krótka modlitwa, która jest takim głosem oczyszczenia, modlitwa, piękna modlitwa, ona jest w czasosłowie zapisana, osłabi, ostawi, prosti Boże, pregreszenie nasza wolne i niewolne. To bardzo stara aleksandryjska modlitwa, jeszcze znana właśnie z czasów przed świętym Bazyliem Wielkim, przed świętym Janem Chryzostomem, która dla duchownych zastępuje spowiedź przed liturgią każdorazowo, kiedy to duchowny w swoim imieniu własnym prosi Boga, ale i ludzi o wybaczenie. Tak? Dlatego na koniec po tej modlitwie też odwraca się w stronę ludzi i kłania się, tak? Prosząc ich w ten sposób o wybaczenie. No i te modlitwy trwają określony czas. I jeżeli duchowni sprawują nabożeństwo, to doskonale wiedzą, ile te modlitwy trwają. Więc kiedyś zwróciłem uwagę, że jeden z duchownych, kiedy wychodzi na te modlitwy, to znika na długo i go nie ma. I przychodzi dopiero dużo, dużo później, niż powinien był wrócić sprzed tego ikonostasu. I tak gdzieś po nabożeństwie tak ośmieliłem się właśnie podpytać się, dlaczego tak, baciuszka. A on mówi, wiesz, łapię się na takim braku koncentracji. Łapię się na tym, że te moje myśli też gdzieś tam odpływają, kiedy się modlę, bo tak człowiek przyszedł świeżo z ulicy, tak, i te jeszcze myśli, te takie uliczne, te życiowe jakieś tam męczą. I mówi, to jest taki najgorszy dla mnie moment, i żeby się uspokoić, to ja, jak czuję, że jestem rozproszony, to zaczynam tą samą modlitwę jeszcze raz. I mówi, i często się zdarza, że po 3-4 razy tą samą modlitwę próbuję zacząć, aż ją wreszcie spokojnie skończę. I powiem szczerze, bardzo to jest mądre, podejście, takie łapanie się na takiej właśnie niefrasobliwości, na jakimś rozkojarzeniu. Nie jest nic złego w tym, że człowiek czasami będzie poddany jakimś słabościom. My jesteśmy ludźmi niedoskonałymi, jesteśmy słabi i nie ma co udawać, że jesteśmy tytanami. Natomiast dobrze jest, żeby umieć z tego się wykaraskać, a nie iść w zaparte, tak? I szkodzić sobie. Więc tego typu rozwiązanie w tym momencie w modlitwie indywidualnej jest jak najbardziej do zarekomendowania i to tak samo możemy to potraktować w modlitwach naszych codziennych, porannych, wieczornych, tak, czy stojąc nawet w cerkwi, kiedy my indywidualnie się modlimy. Jeżeli czuję, że myśli odpłynęły, zacznijmy jeszcze raz. Bo nie chodzi o ilość modlitw wygłoszonych, tylko o to, jaka jest ich jakość, jakie jest nasze serce w tym, czy jest to włożone w to serce, czy to jest machinalne, jakieś automatyczne wypowiadanie słów. Bóg raczej nie cieszy się z automatyzmu, a właśnie raduje jego serce to, kiedy człowiek jest w to głęboko zaangażowany. Więc tutaj tego typu podpowiedź na pewno tą relację z Bogiem ożywia i sprawia, że jest bardziej naturalna. Ale no właśnie, to jest tylko zaledwie jeden aspekt naszego wieloaspektowego życia. I można powiedzieć, że Wielki Post jest czasem tej aktywności, tylko że ta aktywność musi być wielostronna. Popatrzmy na to. Cerkiew akcentuje oczywiście relację z Bogiem poprzez pokajanie, poprzez spowiedź, poprzez ascezę i tak dalej, ale to też wpływa, musi wpłynąć na relacje z innymi ludźmi. Dlatego zaczynając post właśnie przebaczamy sobie wzajemnie i w tym czasie też powinniśmy myśleć o naszych relacjach z innymi ludźmi. Są ludzie bogobojni, bardzo bogobojni, którzy starają się jak najczęściej myśleć i być jakby skoncentrowani na Bogu, no ale nie dbają o swoje relacje z ludźmi. Nie wiem, czy to jest z perspektywy Bożych przykazań dobre rozwiązanie. Bóg nas przyzywa do tego, przywołuje, że mamy kochać Boga i kochać bliźnich. I tu nie ma wyboru. Ja tylko będę Boga kochał. Tak? Mam kochać i Boga, i bliźnich. To jest trudne. To wymaga takiej harmonii, takiego rozstawienia akcentów. I przecież Chrystus w Ewangelii bardzo dużo czasu poświęcił na to, żeby przypomnieć nam o tym, kto jest naszym bliźnim. Tam była przypowieść, tak, o dobrym Samarytanie, który uratował napadniętego przez zbójców, tak? Było bardzo wiele słów Chrystusa, które akcentowały właśnie to, żebyśmy się koncentrowali na bliźnich. I okres Wielkiego Postu z całą pewnością nie może być takim czasem, kiedy jesteśmy tak pochłonięci duchowym światem, że tylko na innych ludzi, którzy są naokoło nas, warczymy. To raczej niekorzystny jest w tym momencie dla nas efekt, bo troszcząc się o relacje z Bogiem, psujemy sobie relacje z ludźmi, więc powinniśmy i o tym pomyśleć. I właśnie ta aktywność nasza chrześcijańska powinna również tutaj dążyć do tego, żeby ta relacja z innymi ludźmi była jak najlepsza. I tu znów, skoro w modlitwie był jeden mały przykład, to może i jeden mały przykład w relacjach międzyludzkich naszych. W cerkwi mamy takie trzy fundamentalne cnoty, o których mówi sam Zbawiciel, o których jest mowa w Ewangelii i które nam pomagają w dobrej relacji z Bogiem. Wiara, nadzieja, miłość. Wiara, nadzieja, miłość to fundament. Muszę mieć wiarę, muszę właśnie, żeby ta wiara była też połączona z miłością, żeby nie była połączona ze strachem czy z chęcią zysku, a z miłością, tak? I żeby była nadzieja, żeby była ufność. I często jakby święci ojcowie przywoływali te trzy cnoty, nazywa się je cnotami ewangelicznymi, tak? Przywoływane były te trzy cnoty jako fundament wszystkiego, co chrześcijanin powinien robić. Ale też niektórzy ojcowie życia monastycznego, szczególnie wspólnotowego, tak jak Bazylii Wielki, który żył z mnichami, zwrócił uwagę, Bazylii Wielki nie nauczał mnichów, którzy żyli samodzielnie na pustyni, ale rozmawiał i dawał reguły i jakby opiekował się mnichami, którzy wspólnie żyją w jednym monasterze, wspólnie spotykają się na modlitwach, wspólnie pracują, wspólnie spożywają posiłki, tak, te monastery cenobityczne, wspólnotowe. I właśnie z takich monasterów cenobitycznych pojawia się jeszcze jedna wskazówka, taka drobna wskazówka dotycząca relacji z ludźmi. W relacjach z ludźmi tak samo potrzebna jest wiara, nadzieja, miłość, ale jest potrzebna jeszcze jedna drobna cecha, taka czwarta cnota. I ta cnota, myślę, że każdemu z nas w okresie Wielkiego Postu w relacji z innymi ludźmi jest bardzo potrzebna – wyrozumiałość. Co ta cnota zakłada? Ona zakłada bardzo dużo, wbrew pozorom. Co to znaczy wyrozumiałość? To znaczy, że widząc działania innych ludzi, efekty ich pracy, czasami ich wpływ na nas i tak dalej, żebyśmy byli wyrozumiali co do człowieka. Tak jak zresztą Bóg jest wobec nas bardzo wyrozumiały, bardzo miłosierny. Tak? My mówimy o Bogu, że jest przepełniony miłosierdziem, ale to też jest wyrozumiałość, że On widzi, że padamy w grzechach i kajamy się i znów padamy i przepraszamy i obiecujemy poprawę i znów zrobimy źle, tak? I tak dalej. No, i w jaki sposób Bóg do nas podchodzi w tym momencie, jak miłosierny ojciec do takiego niesfornego dziecka, tak? I to jest właśnie ta piękna cecha takiej wyrozumiałości u Boga, miłosierdzia, ale u ludzi wyrozumiałości. W jaki sposób możemy tą wyrozumiałość w sobie rozbudować? Przede wszystkim zrozumieć jedną prawdę, którą czasem człowiek pogrążony w jakichś problemach nie zauważa. Dlaczego się oburzamy na innych ludzi? Bo błędnie zakładamy, że są idealni i że nie mają prawa na pomyłkę. A dlaczego tak zakładamy? Przecież są ludźmi takimi jak my. Weźmy przykład z samych siebie. Jesteśmy idealni? Nie. Wszystko nam wychodzi? Nie. Robimy czasem błędy? Oczywiście. Założenia były w naszym życiu świetliste, a realizacja wyszła beznadziejnie? No, nierzadko, prawda? Nierzadko tak się dzieje. Dlaczego? No bo jesteśmy właśnie ludźmi, w których jest ułomność. I czasami efekt naszego działania wynika właśnie nie z naszej złej woli, nie z tego, że zaplanowaliśmy coś złego, tak? Tylko po prostu nie wyszło nam, nie przemyśleliśmy, było to nieumiejętne, nie mieliśmy takich umiejętności, żeby coś zrealizować dobrze. Chcieliśmy komuś pomóc, zupełnie źle się wysłowiliśmy i źle mnie zrozumiano, tak? Na przykład. Ale kiedy inni ludzie dokonują określonych rzeczy, wydaje się, że nie zawsze zauważamy właśnie tą złożoność człowieka. I nam się wydaje, i dlatego się chyba tak bardzo oburzamy czasami na naszych bliskich, na naszych przyjaciół. Jak oni mogli? Jak oni mnie skrzywdzili? Jakie zło czynią ci ludzie? A ci politycy? A tamci? A siamcy? Tak? Zapominamy, że są to ludzie dokładnie tacy jak my. Czyli pełni niedoskonałości. I ta wyrozumiałość jest potrzebna czasami, żeby widząc nawet ewidentne rzeczy złe, które ktoś zrobił, tak? Żeby umieć uczynić jakiś pierwszy krok do pojednania, do wybaczenia, do zrozumienia, czy nawet może do pomocy dla takiej osoby. To uświadomienie sobie, że nie zrobił tego z premedytacją, być może, tak? Przynajmniej dopuszczenie takiej myśli, że określona osoba uczyniła zło, nie z premedytacją, a czasami z nieumiejętności, z niewiedzy, ze swoich słabości i tak dalej. Bo my zakładamy też często, przychodząc do spowiedzi, to jest zauważalne w rozmowach z ludźmi, że grzechy, które popełniamy nam się, czy zło, które się dzieje, my jesteśmy w stanie, no, z jednej strony niektórzy traktują jakby grzechy, że tylko wina jest po ich stronie i nie zauważają czasami, że i ten świat jest zły. I nieszczęścia dzieją się na świecie, i niesprawiedliwości dzieją się na świecie, i czasami inni ludzie też popełniają zło. O tym czasami nie zauważamy. Jesteśmy w stanie pokajać się z własnych grzechów, natomiast przebaczyć cudze grzechy czy jakieś niesprawiedliwości jest nam trudno. A Boże, dlatego jest nam trudno, gdyż wydaje się nam cały czas, że wszystkie one są z premedytacją. My rzadko kiedy przychodzimy do spowiedzi, chyba rzadko kiedy mamy w sobie takie grzechy, o których byśmy jednoznacznie dla Boga, mówiąc o nich i kajając się, powiedzieli, że są z premedytacją od początku do końca wykonane. Najczęściej nie ma czegoś takiego. Najczęściej my sami wiemy, że coś źle zrobiliśmy, ale też walczyliśmy, czy broniliśmy się przed tym grzechem, broniliśmy się przed tą pokusą, czasami króciutko, ale próbowaliśmy chociaż, tak? No, na miarę swoich możliwości, tak? Dobrze mieć tą wyrozumiałość, patrząc na drugą osobę, nawet która robi ewidentnie złe rzeczy, żeby znaleźć jakiś punkt zaczepienia właśnie do możliwości pogodzenia się, pojednania się, wybaczenia i uporządkowania naszych relacji. Źle, jeżeli ktoś tak kategorycznie to odrzuca. Źle, jeżeli ktoś mówi, że ktoś mnie tak skrzywdził, że już nigdy w życiu mu nie przebaczę, nie zaufam i tak dalej. Tak? Bo to my sami sobie odcinamy możliwość działania, które powinniśmy zrealizować. Nikt nie mówi, że przebaczenie to jest automat. Tak? Ktoś mnie zranił, czy moich bliskich. Tak? To trudne jest wybaczyć. I na pewno nikt nie oczekuje, że zrobię to z automatu i z uśmiechem na ustach i w 5 minut czy w 5 sekund sprawę uznam za rozwiązaną. No nie ma problemu, tak? Spaliłeś mi dom, oj, sprawiłeś, że nie mam pracy, oj, no trudno, wybaczam ci po chrześcijańsku. To bardzo trudno, to na szczytach wyżyn duchowego życia być może mnisi byliby w takim stanie duchowym, że byli w stanie coś takiego osiągnąć. My, targanie emocjami, wydaje się, że to jest bardzo trudne. Zresztą nie musi nam się wydawać. My z praktyki codziennej wiemy, jak trudno jest wybaczyć realne krzywdy, które odczuwamy. Ale z drugiej strony nie możemy z automatu odrzucić takiej możliwości i powiedzieć, ja jemu nigdy nie wybaczę, czy jej. To jest też ślepa uliczka. Trzeba dążyć do tego wybaczenia. Niektórym lata to zajmuje, żeby wybaczyć. I dajmy sobie lata, jeżeli jest to potrzebne. Tak? Ale dopuśćmy taką możliwość, że skoro Bóg mi wybacza różne rzeczy, to jeżeli tylko pojawia się szansa jakiegoś właśnie takiego, szansa świadomości tej grzeszności, świadomości konsekwencji własnych czynów, czy jakakolwiek ułomna, choćby minimalna skrucha, to ja idę na ten tor właśnie gotowości do wybaczenia. Ile mi to zajmie? Nie wiem. Rozmawiamy czasami z ludźmi, u których rodziny się rozpadły, których oszukano, których okradziono, którzy przeżyli różne traumy życiowe. I często właśnie takie osoby są na takiej drodze. One wiedzą, że tak naprawdę Bóg, żeby ich przyjąć z radością i dać im zbawienie i ukojenie, oczekuje od nich właśnie takiego pojednania i przebaczenia, i one się starają. I najważniejsze jest właśnie działać, mieć te, właśnie dążyć do tej realizacji. Czy to się uda w krótkim okresie, czy w długim, to już jest indywidualna rzecz, ale jeżeli ja w swoim sercu będę miał takie tą cnotę wyrozumiałości, to wydaje mi się, że będzie nam po prostu z takimi problemami łatwiej się uporać. I ostatnia rzecz w tym momencie, to skoro to były te relacje z Bogiem, relacje z ludźmi, to nie zapomnijmy o relacjach z samym sobą. I tu często też jest jakieś takie niebezpieczeństwo, bo my w poście zajmujemy się modlitwą, zajmujemy się ascezą, często post taki fizyczny wchodzi w grę. Może zwracamy uwagę na relacje z innymi ludźmi, ale czy dbamy o nas w jaki sposób? No, my jesteśmy stworzonym przez Boga, czyli jakby Jego dziełem Jego rąk, świątynią Ducha, jak mówił apostoł Paweł. I jeżeli szkodzimy sobie, no to w tym momencie jakby niszczymy Boże dzieło, tak? Nie jesteśmy władni tutaj nad sobą, nie powinniśmy tego tak rozumieć i powinniśmy dbać o to. I znów wrócę do Bazylego Wielkiego Świętego, który nawet dla mnichów mówił, że no słuchajcie, mamy dzień, który można podzielić na 3 równe części. Jedną poświęćcie Bogu 8 godzin. Drugie 8 godzin poświęćcie ludziom, poświęćcie pracy. A trzecie poświęćcie sobie, tak, odpoczynkowi. Nawet o trosce nad sobą. I o tym też powinniśmy pamiętać. Ile jest problemów, ile jest grzechów, które dotykają samego człowieka i wyniszczają samego człowieka. Zniewolenie jakimiś nałogami, jak niszczenie własnego ciała, niszczenie własnego życia, tak? To wszystko nas zniewala. I o tym zapominamy, że to są też grzechy w naszej relacji z samym sobą. I popatrzcie, jak cwany jest diabeł. Bo te wszystkie trzy kategorie grzechów, cokolwiek byśmy w życiu nie zrobili, albo zepsują nam relacje z Bogiem, albo zepsują nam relacje z ludźmi, grzechy, albo zepsują nam relacje z samym sobą. Jeżeli z Bogiem, to będziemy jak Adam i Ewa w raju uciekać od Boga, chować się przed Bogiem, nie rozmawiać z Nim. Kto na tym wygra, kto przegra? Oczywista sprawa, tak? Najbardziej poszkodowani będziemy my. W relacji z innymi ludźmi możemy się wyalienować, obrazić się na cały świat, nikim się nie troszczyć, za nikogo się nie modlić. Kto na tym skorzysta, kto na tym straci? Znów oczywista odpowiedź. I trzecia rzecz. Diabeł może doprowadzić nawet do takiego stanu, kiedy człowiek będzie grzeszył przeciwko samemu sobie tak, że sam siebie znienawidzi. Sam siebie znienawidzi. Kiedy nie będzie miał już podparcia ani w Bogu, ani w innych ludziach, a nawet w sobie. I popatrzcie, jak czasami doprowadzeni są ludzie do takiego krańcowej takiej sytuacji, kiedy no, targają się na swoje życie, kiedy nienawidzą siebie, kiedy niszczą siebie, tak, fizycznie wręcz, i to bezpośrednio jakimiś tam próbami samobójczymi, ale i pośrednio, nie wiem, szprycując się klejami, chemią jakąkolwiek, nie wiem, narkotykami, alkoholem, upajając się do takiego stanu, kiedy w zasadzie ten organizm samobumiera, tak, jakby wlewając w siebie różnego rodzaju trucizny i eksperymentując, czy okaleczając siebie samych. Tak? W imię jakiejś fałszywej mody, czy jakiejś estetyki, która zaburzonej. Tak? Diabeł jest cwany. On chce, żeby ze stada owiec, bo my w cerkwi często jesteśmy przyrównywani do takiego stada owiec, żeby odseparować jedną owieczkę. Tak? żeby odseparować od opiekuna, od pasterza, od innych owiec, które mogą rwetes przecież wzniecić, jeżeli coś niebezpiecznego się dzieje, tak? I później tą owieczkę tak zmanipulować, żeby ona sama nie była świadoma tego, co się dzieje. Kiedyś oglądałem film przyrodniczy, gdzie pokazano, jak drapieżne orły, czy jakieś takie wielkie ptaki w górach polują na małe kuski, na zwierzęta, które są w zasadzie tego samego rozmiaru, co one. I właśnie takie pojedyncze sztuki padały ich ofiarą. W jaki sposób? Przecież ptak nie mógł takiego zwierzęcia w jakiś sposób pokonać w równej walce. Dlatego gdzieś tam w górach wprowadzał ich na takie bezdroża, na takie granie, na takie krańce skaliste, a później nadlatywał i próbował strącić tego nielota, tą kuskę, tak, ze skały, tak żeby sama się zabiła o te kamienie i wtedy padlinę już spokojnie mógł taki drapieżca konsumować. I tak samo zachowuje się diabeł z nami, jako owcą. My jesteśmy owcą we wspólnocie cerkiewnej. Troszczy się nad nami nasz pasterz, Chrystus. Są inne owce, które czasami sygnalizują, słuchaj, jakiś wilk do ciebie podchodzi, tak? Bądź czujny. I jeżeli tego zabraknie, jeżeli zabraknie pasterza, jeżeli zabraknie innych owiec i jeżeli my zaczniemy być zamotani, właśnie zniewoleni właśnie jakąś czasami używką czy jakimiś innymi fascynacjami i możemy dojść do grani, gdzie bardzo łatwo już nas strącić na skaliste podłoże i gdzie się rozbijemy. I to jest tak na dobrą sprawę taki obraz naszego realnego świata. I z tego realnego świata, który nie jest idealny, nie jest bezpieczny, my powinniśmy w tym okresie Wielkiego Postu zrobić z każdych z tych przestrzeni krok w dobrą stronę. Jeżeli odeszliśmy od stada, wrócić do stada. Jeżeli w tym stadzie jesteśmy skłóceni, starać się pogodzić, tak, z bliźnimi. Jeżeli nie słuchamy pasterza, to zbliżmy się do tego pasterza. Tak? To są kroki, które powinniśmy robić. Niebezpieczne jest przeżycie okresu Wielkiego Postu, wysłuchiwanie tych wszystkich wspaniałych traktatów dotyczących stanu duszy, świętego Jana Klimaka, czy przykładu Marii Egipcjanki, o której za tydzień będzie, i niezrobienie totalnie niczego, zaspokojanie siebie i tłumaczenie sobie tego, że w tym okresie dobrze jest, że nie zjadłem parówek przez parę dni w tygodniu. No ludzie, przecież, przepraszam, ale nasz Wielki Post to nie jest Ramadan. To nie jest jakiś wysiłek fizyczny, tylko i wyłącznie tak, żebyśmy się powstrzymywali od pożywienia. Jeżeli tak, to zapiszmy się na dietę. To post to nie jest dieta, to jest coś głębszego, coś znacznie, znacznie większego. Co więcej, nawet święci ojcowie kilkukrotnie w różnych miejscach akcentowali, że jeżeli ten post fizyczny ma w jakiś sposób zniszczyć, zaburzyć i zepsuć naszą relację z Bogiem, z bliźnim, to lepiej ten post fizyczny naruszyć właśnie, tak, niż zranić bliźniego. Tak? To jest często te przeakcentowanie jakby tego, co w tym okresie postu jest najważniejsze. I tego typu wezwanie, bo mamy jeszcze naprawdę 2 tygodnie Wielkiego Postu, cały wielki tydzień przed nami, mamy jeszcze wystarczająco dużo czasu, żebyśmy nie tylko słuchali, ale też i działali. I popatrzmy dlatego, w okresie Wielkiego Postu tego typu spotkania nasze rekolekcyjne, one mają prowadzić do czegoś i ja bardzo pragnę, żeby nasze jakieś takie wspólne rozważania prowadziły nas do takiej chęci właśnie aktywnego przeżycia, takiego głębokiego przeżycia spowiedzi. Kiedy przychodząc do spowiedzi, ja sobie uporządkuję swoje wydarzenia życiowe w takie trzy grupy relacji. Relacji z Bogiem, relacji z ludźmi, relacji z samym sobą. Kiedy ja w każdym z tych grup będę starał się zrobić choć najmniejsze, ale kroki w dobrą stronę. Kiedy ja nie tylko przyjdę i będę wstydził się przed Bogiem i płakał, ale też kiedy Mu coś obiecam sam z siebie, kiedy powiem, że tak, spróbuję zreperować relacje swoje z kimś, spróbuję komuś przebaczyć. Zaczynam pracę nad swoimi relacjami z Bogiem. Zaczynam bardziej poważnie traktować modlitwę, bardziej dojrzale, może bardziej świadomie, tak? O to chodzi. Wydaje się, że to jest ta świadomość i to jest ten efekt wielkopostny, który może i powinien zaistnieć w naszym życiu. Pozostaje tylko jakby takie życzenie, żeby w scenie, która za już niedługo będzie naszym udziałem, kiedy w Wielkim Tygodniu staniemy przed Krzyżem Chrystusa na Golgocie, i kiedy ewangelista będzie wspominał o tym tłumie, który otacza Chrystusa, żebyśmy właśnie nie poczuli się, że jesteśmy bliżsi temu anonimowemu, tym anonimowym ludziom, którzy tam są opisani, którzy stoją i kiwają głową, tak? Bo to jest taka konstatacja, o patrzcie, biedny, być może, nie wiemy, ewangelista nie mówi, co oni tam mówili, ale taki gest kiwania głową z takim politowaniem, to jest ponad wszelkimi kulturami i w każdej epoce, jakby widząc takiego człowieka, który tak kiwa głową, chyba doskonale rozumiemy, co on ma na myśli, tak? Jak to on ocenia wszystko, tak? I chyba bardziej wypada nam być jako chrześcijanom, bardziej wypada nam być jak te niewiasty przy grobie, tak? Które idą za Chrystusem i płaczą, ale i później realnie się radują z jego wskrzeszenia i są z Nim w bliskiej relacji. To są właśnie takie dwie pozycje. Albo bliskiej osoby, albo takiego dalekiego obserwatora. Chrześcijanie nie powinni być obserwatorami i ten post chyba, jak rzadko jaki okres w roku liturgicznym, wręcz przywołuje nas do tego, żeby być aktywni. Pamiętajmy, że w Wielkim Tygodniu, jeszcze przed samymi wydarzeniami Golgoty, ukrzyżowania, śmierci Chrystusa, Cerkiew jakby na przekór temu wszystkiemu jeszcze raz wezwie nas do aktywności. Wielki Czwartek rano. Da nam przykład Judasza, który zdradził i który później uciekł i zerwał relację. Zwróćcie uwagę. Często się mówi o motywacjach Judasza. Naukowcy się tym zajmują, że on może dobrze chciał, bo on chciał tak zaangażować Chrystusa do powstania żydowskiego, że to nawet było, niektórzy tak tłumaczą kulturowo, że było to nawet jakoś do wytłumaczenia, tak? Postawą Judasza. A my widzimy Judasza, który zdradził i ucieka. I nie znajduje spokoju. I właśnie nie tylko zepsuł sobie relacje z Bogiem i z bliźnimi, ale z samym sobą. Przecież koniec jego jest taki, że sam siebie znienawidził do takiego stopnia, że popełnił samobójstwo. Tak? I widzimy to i w Wielki Czwartek rano będziemy słyszeli w hymnografii takie wezwanie do tego, żebyśmy widząc przykład różnych uczniów Chrystusa, nie brali przykładu z Judasza. Nie brali przykładu właśnie z tego, który stoi z boku i nie chce się zaangażować, ale żebyśmy byli tymi, którzy przychodzą i są z Chrystusem. I to będzie ten hymn Wielkiego Czwartku szczególnie, który, można powiedzieć, cały nasz Wielki Post z różnymi przystankami na wielokrotne spowiedzi, bo nie częstokroć my jako wierni w okresie Wielkiego Postu kilka, jak nie kilkanaście razy przystępujemy do spowiedzi, tak? W tym czasie jest to taki czas zintensyfikowanych spowiedzi, ale tak naprawdę i wielokrotnych Eucharystii. Natomiast wszystkie one tak naprawdę mają swoje wypełnienie i wszystkie one nas prowadzą do Eucharystii Wielkiego Czwartku. Wieczerzy tej mistycznej. I wtedy słyszymy znów kolejne takie zachęty. Posłuchajcie tego, szczególnie Wielki Czwartek, chociaż ten fragment często, gęsto jest powielany na innych liturgiach. Wkusicie i widzicie, jako błah Gospodzie. Skosztujcie, wkusicie i zobaczcie i widzicie, jak dobry jest Pan, tak? Spróbujcie, tak? Zaangażujcie się. No to trudno takie dobitne, jednoznaczne słowa jeszcze i jeszcze tłumaczyć innymi metodami. Dzisiaj to trochę mi zajęło, przepraszam za rozciągnięcie, ale to jest w zasadzie to, co człowiek mógłby w 2 minuty w cerkwi usłyszeć właśnie w hymnie Wkusicie i widzicie, albo Wstań, duszę moja, poczto spiszy. Tak? Więc może czasami i te krótkie, dobitne frazy jednak wymagają naszego takiego skupienia się, poświęcenia chwili tutaj wspólnej na to, żeby o tym porozmawiać, ale najważniejsze, żeby to przyniosło rezultat, a więc korzystajmy z tego okresu postu, który przed nami i serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Wykład w Radiu Ortodoksja.